one magnetofony w ciągu 10 lat w ogóle, poza profesjonalnymi jakimiś urządzeniami, w ogóle wylecą z użytku. A kasetowe najprawdopodobniej niedługo po nich, ze względu na to, że jest kilka już technologii nowszych, zapisu dźwięku, które jakby dyskwalifikowały, na przykład w tej chwili na tej tak zwanej miękkiej płycie pamięciowej, wie pan, co jest do komputerów służy, jest nowy system zapisu dźwięku, dużo łatwiejszy, wie pan, dużo bardziej niezniszczalny i tak dalej. Właśnie w tej chwili już są pierwsze magnetofony wykorzystujące właśnie ten floppy disk, czy jak to się nazywa po angielsku.
Tak, po francusku się nazywa disk. Mój disk dur. Disk dur to jest ten gruby, ogromny pamięć tak, centralna, mogąca do 10 milionów jednostek zapamiętać, a te diski małe, te disket mol, to zapamiętują do tam 5000 czy coś tam, 3-4.
No proszę bardzo stron. Panów.
Ale na to, żeby dokończyć, zanim się wyłączymy, chciałbym odpowiedzieć na to. Nie sądzę, żeby postęp techniczny uniemożliwił odsłuchanie tego, co pan mówi. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że jeżeli będzie tylko ochota na odsłuchanie tego, to będzie łatwiej odsłuchać, bo będą tak, jak ma pan dzisiaj magnetofonie, dwie szpule, w której dwa magnetofony, dwie taśmy mogą się kręcić naraz, przyspieszać, zwalniać itd. Więc nie sądzę, że jeżeli będzie tylko ochota na odsłuchanie, to, że nie będzie możliwości, nawet jeżeli postęp techniczny spowoduje, że dzisiejsze sposoby naszego nagrywania nie będą używane. Po drugie, przypominam, że wszystko to, co mówimy, będzie spisane.
Eksplozja demograficzna, trzeciego świata spowoduje, że będziemy mieszkali w mieszkaniach, których nie będą o wiele większe niż trumny, wie pan. Nie będzie można składać wtedy informacji, ani żadnych, wie pan, zapisów, tylko trzeba będzie składać podanie najprawdopodobniej do centralnych, wie pan, magazynów pamięci, tych centralnych banków pamięciowych, podanie, czy zechcą przyjąć pańskie, prawda, pamiątki rodzinne, czy też zapisy do banku pamięci. Jeżeli zechcą, to gdzieś wleci i nigdy więcej z tego nie będzie wiedział, jak to wyciągnąć.
Nie, ale to już są wizje.
W formie bitów, bajtów i innych tam będzie gdzieś to tkwiło.
Kafkajowskie wizje przetworzone na dzisiejszy system komputerowy, wydaje mi się, dosyć chyba żartem z pana strony.
Wszystko
dlatego,
zawsze jest żartem, bo przewidywanie przyszłości.
Bo raczej wszystko dąży ku upraszczaniu i ułatwianiu niż utrudnieniu. W związku z tym wydaje mi się, że łatwość odszukania jakiejś informacji i przyswojenia jej, dlatego było dzisiaj na to, żeby odszukać
informacji. Właśnie.
Tak, ale chciałem to panu powiedzieć, że dzisiaj na to, żeby wysłuchać informację nagraną przez godzinę, to trzeba godziny. Podczas jestem przekonany, że na to, żeby usłyszeć, zrozumieć informację nagraną w ciągu godziny, za 100 lat wystarczy ułamek sekundy, tak jak jej odtworzenie.
Ze względu na to, że pan będzie miał swój osobisty komputer, który będzie rozumiał za pana. Mój osobisty komputer przeczytał Baczyńskiego, zdecydował, że miał nieżyć górnych dróg oddechowych, prawda? I jeszcze nie wiedział, że pożyje zaledwie powiedzmy 4 lata. A to już było widoczne w głosie.
No to ludzie jednak, wydaje mi się, że jednak ludzie będą mieli ochotę to posłuchać. Pańska skromność jest pewną. To co nagrywamy się, tak? To co mogę, tak jak ten reporter, kamerzysta z telewizji, daj pan mu jeszcze raz w mordę, bo tak to było dobrze, takie ujęcie powtórzyć? Może mi pan powiedzieć,
proszę, nie mam, no.
Ujednolicanie jedzenia, koszul.
Mam jeszcze tak. Magnetofon, wie pan, reporterski, w czasie taki mikroskopijny, wie pan, w czasie jedzenia zakładam na szyję, żeby się nagrywało to, co się nie nagrywa w tym, albo zelektronizować całe mieszkanie, wie pan, wszędzie mikrofon.
Każdy dźwięk był nagrany, wtedy wiadomo było, że wszystko jest zarejestrowane.
Znaczy tak, musiałbym mieć na sobie jakiś taki nadajnik podczerwieni, który uruchamia poszczególne mikrofony, jak przechodzę z pokoju do pokoju, wie pan? Także coraz to inne wchodzą na wejście, prawda? Na końcu jest magnetofon, który wszystko zapisuje.
na 16 ścieżkach, prawda?
Nie, to wtedy wystarczyła jedna, wie pan, ze względu na to, że po prostu w przejściu z pokoju do pokoju wyłącza się ten mikrofon, a włącza się następny, gdyż urządzenie informujące o tym, który ma być włączony, ja nosiłbym stale, prawda, jako w formie szpilki dotkniętej do krawata, czy coś takiego.
No, ale mówił pan o tym, że pan w kwestiach kulinarnych i codziennego życia lubi do absurdu chyba prawie posuniętą monotonię i uniformizację.
No więc przy, powiedzmy, pewnych swobodach, które są jakby nieodłączne od mojego zawodu i które dotyczą strony, powiedzmy, wyobraźni, czy też folgowania sobie w malowaniu tego, na co mam ochotę, to z drugiej strony jest z całą pewnością jakby pewna część osobowości, która zostaje niezaspokojona, ta, która się usiłuje podporządkować, która chciałaby mieć system we wszystkim. Więc tą część osobowości zaspokajam, ubierając się zawsze tak samo, kupując zawsze 10 koszul identycznych, 30 skarpetek identycznych, co moją żonę denerwuje. Jak ja mam jedną piżamę kupić, to ja w ogóle nie kupię jej. Mam mieć jedną, inną piżamę, jak się już przyzwyczaję, że mają być piżamy takie, no to powinno być ich co najmniej 12, prawda, identycznych, absolutnie, pod każdym względem. Wtedy jestem zadowolony.
Mówię pan, że do tej uniformizacji westimentalnej dochodzi, co jest chyba już najbardziej zdumiewające dla każdego człowieka, potrzeba absolutnej monotonii jedzenia, tego samego.
No jest, cóż to takiego zdumiewającego do licha jest? No właśnie to jest szalona przyjemność, jeżeli człowiek wie, że będzie jadł określoną rzecz, bo sobie wytwarza apetyt właśnie i nie będzie zaskoczony. Ja wiem, że ja będę miał swoją parówkę, prawda, z piwem, załóżmy, czy coś takiego, a nie, że przychodzę do domu, a tam indyk na przykład, czy jakaś inna przerażająca rzecz, wie pan, leży i... No to po prostu mogę nie mieć ochoty akurat, nie na to.
I tego rodzaju jednolitość jedzenie stałej tej parówki, bo szczęście, do kiedy jest tą pana, pan je zawsze jedną tą parówkę z musztardą. No
to nie jest zawsze ta sama parówka, wie pan, bo ja ją zjadam i ona już nie istnieje, prawda? Do tego to dopiero dojdziemy w tym szczęśliwym okresie, kiedy pan przeliczy najbliższych 200 lat, kiedy będzie jedna parówka, nie będzie się zmniejszać przy jedzeniu. Nie będzie się jej zwracać. Ona się po prostu nie będzie zmniejszać. Na zasadzie kloningu będzie się sama, wie pan, rozrastać najprawdopodobniej. Także zawsze odkrojone pół parówki, na wieczór mam już znowu całą parówkę.
Więc panu ta świadomość, że pan będzie miał przez te następnych 5 lat stale tą swoją parówkę z tym kawałkiem, z tym muszardą.
Przekonałem już pana poprzednio nagrywając, że pożyje 5 lat, bo tak dużo głosów widać, już pan widzi, że pan pokupił.
No, są to mesaże, które podświadomie gdzieś się rzeczywiście kodują. Ja już w tej chwili w wymiarach czasu, które pan mi zakodował. Ale pan powiedział o 4, przepraszam, pan powiedział 4 lata jeszcze pożyje, a powiedziałem 5, tak dodałem panu to. Więc to sprawia panu pewien spokój psychiczny, świadomość, że w domu będzie pan miał przez ileś tam miesięcy, nie wiem, czy lat, czy dni, stale dokładnie to samo jedzenie.
Tak, w tej samej ilości, wie pan, o tej samej porze. Przy czym ideałem byłoby, żeby to było jedzenie wstępnie przyrządzone, tak jak to się ogląda, powiedzmy, na filmach amerykańskich, w których facet wpada do mieszkania, rozdziela folię, wysypuje z tego, otwiera kopnięciem nogi piekarnik, wrzuca tam coś, zamyka ten piekarnik, wyjmuje to samo, parząc ręce, tam już jest to wszystko gotowe, wypreparowane, pocięte na równe prostokąty, prawda? No, to jest już po prostu czyste szczęście. Zupę się wsypuje z torebki, ona się zaraz rozpuszcza, już jest gotowa, kawę się wsypuje łyżeczką, rozpuszcza się gotowa, piwo, trzask, puszkę, wie pan, nalewa się. Ale szklanka powinna być sztuczna, którą się później zemnie i wrzuca do... No ale niestety nie mamy tego standardu, wie pan, także...
Ale oczywiście to są te... Pan zdaje sobie sprawę, że oczywiście każdy odczyta to jako żart, prowokacje.
Ale
to jest dokładnie wizja,
ja wiem, że to będzie...
którą wyciąga się z komiksów czy z jakichś dosyć prymitywnych nawet krytyk współczesnego życia, i tej uniformizacji, którą pan podnosi w stosunku do siebie samego, do poziomu waloru.
Proszę pana, to co się pisze w ogóle na wszelkie tematy na świecie jest tak koszmarnie idiotyczne. Najbardziej mnie cieszyło, jak jakaś rodzic był w jakiś wywiad z jakąś rodziną w Anglii, właśnie niekonwencjonalnie myślącą, która na hałdzie kobaltu radioaktywnego hodowała pomidory i że już 10 lat, wie pan, nic się nie dzieje i ci wszyscy ochroniarze od środowiska biegają dookoła i wie pan, czekają, kiedy oni dostaną jakichś takich nowotworów krwi, że wie pan, tam mokra plama pozostanie tylko. Więc mi się wydaje, że wie pan, ten krzyk straszny, że właśnie nowoczesność, której mamy zresztą w Polsce straszliwy niedodatek pod postacią liofilizowanej kawy, zup w proszku, wie pan, mięsa spreparowanego sztucznie, prawda, ze soi, z sztuczną aromatyzacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jedzenia w pastylkach, w tubach, w puszkach i we wszystkim, że to nam zagraża. Ja uważam, że to jest straszliwy sposób przesadzony, jak przy większość ludzi w rodzinie mam taki. Ty jesteś chory na nową trawę z powodu tych puszek, prawda? Czy z powodu tych, wie pan, no jest poczciwy idiotyzm, no bo po prostu człowiek wreszcie wie, co lubi, ja wiem, skąd mi się to wzięło. Mi się to wzięło konkretnie z głodu w czasie wojny, który był dość silny. I pierwszego zetknięcia się jako 14-letni chłopak, wie pan, z falą darów amerykańskich, czyli UNRY. UNRWA się to chyba nazywało, bo wszystko było w puszkach, w tubkach, wie pan, i zapieczone, tak już było przygotowane dla wojska. I było to najwyższe szczęście gastronomiczne, jakie po 4 latach wygłodzenia, wie pan, z jakim się zetknąłem. Zagraniczne opakowania, plus dziwne zapachy, wie pan, plus wygłodzenie to, jakie ja miałem w sobie. No i to na zawsze mi zostało. Jak czuję konserwę, to wiem, że to jest na pewno lepsze niż jedzenie, wie pan, świeże. Nie ma ludzkiej siły, żebym po prostu mógł to jakby inaczej odebrać. Ale wiem, że oczywiście, że ludzie, czytam te wywiady rozmaite, prawda, ludźmi, którzy niesłychanie pogardzają właśnie jedzeniem, tylko lubią przyrządzać, przyprawiać, urządzać. Nie dla mnie zupełnie. Zupełnie tego nie potrafię zrozumieć. Być może, że wie pan, w cukrze przychodzi mi niedostatek w Polsce, że to właśnie jest w większym stopniu marzeniem docelowym niż możliwością realizacji, bo wreszcie ani konserw nawet nie mamy uczciwych, prawda. No. Także w sumie zawsze jakaś habanina, która trzeba smażyć gdzieś tam.
Przepraszam cię bardzo, ale jesteś państwo, przyjechaj na 10 minut, co się stało?
Przepraszam.
A ja tam
jestem. Może się wyłączymy tutaj? Możemy się. Nie.
Po prostu to ja też nie ręczę, czy tam...
Może wyłączę.
Nie, nie potrzeba. Zaraz, chwileczkę, bo mam tylko telefon do... Pani zaraz napisze to na kartce. A. To jest ten numer telefonu, a to jest adres Mirosławskiego 9.
Dziękuję
pani. Po prostu najlepiej taksówką wie pani pojechać, bo inaczej się pani zgubi. To jest aż na Żoliborzu koło placu komuny.
Tak, pamiętam, byłam na
to po prostu. Tak, bo to jest taka dzielnica.
Dziękuję bardzo. Przepraszam
bardzo. Bardzo przepraszam za najście.
Tak, tak, no spodziewam się tego rodzaju wizytek z propozycjami kupna od razu, to pan musi sporo otrzymywać telefonów i innych. Spodziewam się, że presję już chyba pan jakieś zaczyna odczuwać.
Nie, to proszę pana, to jest normalka, ja mam nawet powiedzmy mniej, bo ja się wyłączyłem z obiegu, no przecież od roku się wyłączyłem praktycznie z obiegu.
No dobra, ale czy taka właśnie pani walczy, jakaś inna nie mówi, panie Zdzisławie, błagam o jakiś obraz, mam tu klientów, niech
no
pan...
więc proszę pana, nie no, wal jest właśnie wbrew temu, że jakby to nie żywi w stosunku do pana uczuć ewangelicznych, to wie pan, podobnie jak pan zresztą do niej, to ona jest chyba lojalna, ja nie powiedziałbym, żeby ona, zresztą ona chyba i panu nie będzie robić ze względu na mnie, nie będzie kosić trawy pod nogami, jak to mówią, tak mi się wydaje. Poza tym ja, jak mówię, chciałem, prosiłem wtedy o tę pewną ilość obrazów, że mogę na raty podsuwać coś, żeby tam było. I o zostawienie jej tych obrazów, które miała jeszcze poprzednio, wie pan, które były jednak za tą droższą cenę, bo to były te 2000. Prawda? No więc ilekroć jest jakiś tego rodzaju klient, no to ja spycham na galerię Śluzywale. No, bo zawsze wiem, to jest też brat WCNRF-u, wyjeżdża do Stanów, a tu chce kupić, a tego ją przysłał, żeby ona kupiła. No to dobra, no to niech brat WCNRF-u płaci Alicji Wal, no wreszcie w sumie może wydusić tą forsę. Jak nie wydusi, no to par go szerzy. Ale ja przynajmniej mam takich ludzi zawsze miałem, z tym, że powiedzmy przed naszym układem wspólnym, no to były te tak zwane nieregularne uboje, wie pan, dochodziło do porozumienia, bo oni brali obraz, ja brałem pieniądze. A teraz jest to zawsze odcinane. Tylko też nie wiem właśnie na ile na moją zgubę, bo w pewnym momencie, jeżeli pan nie wyjdzie...
Tego nie wiemy obaj, na jaką...
No właśnie o to chodzi. Z tym tylko, że jest to później ta sytuacja, która dla mnie jest również, bo ja powoli wychodzę tutaj niejako z obiegu, no bo tracę jakby to kontakty, albo powstaje ogólne przekonanie, że nie ma siły nawet po co przychodzić, prawda, bo i tak obrazu facet nie sprzeda. Więc później siłą rzeczy nikt już nie przychodzi, a później nagle się okazuje, że jednak znowu trzeba było zacząć tego. No więc tu jest ten, powiedzmy, słaby punkt dla mnie osobiście. Dla pana jest to kwestia stracenia pieniędzy, które pan na promocję wyda, a dla mnie znowu jest to kwestia, co robić potem, że się okaże, że wszystko spali na panewce. Bo ja poobcinałem, jednak
nie spali. Nie spali. Proszę pana, więc to zabawne, co pan powiedział o tej monotonii i uniformizacji, bo ja przed chwilą to rano dzisiaj czytałem w tekście Tnyczka jedno z tych zdań i wziąłem to za jedno z pańskich właśnie żartów, prowokacji.
Nie, proszę pana, to tak dalece idzie, że niech pan zwróci uwagę, że ja nawet mówię to także odnośnie muzyki.
Tak.
Ja wolę po prostu z płyty niż na koncercie, na pewno.
Bo jest zawsze ta sama.
I to właśnie z konkretnej płyty, I czasem mam swoją jakąś płytę, która jest później przez żadną następną płytę niedogoniona, mimo że lepsza technicznie ta nowa płyta jest, ale tamta już się wytworzył jakiś stereotyp odbioru. Ja kocham ten stereotyp do tego stopnia, że musi być coś zupełnie nadzwyczajnego, żeby mi to przebiło.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za herbatę.
Co to takie wygłoszone stworzonka były?
Tak. Klienci.
Kupić coś chcieli? Tak. Mają bardzo ważną sprawę, bardzo ważną. Specjalnie jechali z innego miasta.
To już jest specyficznie polska cecha, żeby pozwolić sobie do wejścia do mieszkania do kogoś, nie uprzedziwszy go najpierw telefonicznie czy wolno.
Ja mówię, jest, ale jest bardzo zajęty. A my tylko na 10 minut.
Ja tego nie wiedziałem na początku we Francji. Stosowałem zwyczaje polskie, że tak powiem, młodym chłopcem, który w ogóle niewiele wiedział. I bardzo szybko się zorientowałem, że to wzbudza niechęć i powiedziałbym nawet głębokie rozdrażnienie. Wejście do kogoś do mieszkania, nie zapowiedziawszy się już nawet poprzedniego dnia z zapytaniem, czy można i umówieniem godziny.
No wiem, ale wszyscy mieszkania
tam mają telefon, podczas gdy tutaj nie. Ale pan ma.
Proszę.
I nie było nawet próby. Proszę państwa.
To są obie stare szklanki, nie?
Ja wiem, już... to zaraz
wypłukać trzeba. Wie pan...
Tak.
Po prostu przy takiej ciasnej mieszkaniu jeszcze jak moje, ja mam bardzo często, tak wtedy, kiedy pan dzwonił pierwszy raz, ruinę tutaj zupełną, deski, listy, biury, ja tym wszystkim brodzę. W ogóle... Niedobrze mi się robi na samym myśl, jak ktoś przylezie do środka, wie pan, bo mimo wszystko lubię, jeżeli ja jestem jakoś się pewniej czuję, jeżeli to otoczenie jest już jakoś uporządkowane, ja jestem w ramach tego uporządkowanego otoczenia, a nie wyciągnięte, wie pan, wygłoszone kolumny stoją na tym, na ten, jakieś książki, to wszystko wywracane. Przecież tu było przed 5 dniami, była taka aleluja, że pan sobie po prostu nie jest w stanie wyobrazić, jaki to był bałagan, ze względu na to, że ja tu gruntowałem około 30 arkuszy, takich dużych, płyt pilśniowych. Obustronnie pokryłem ja lakierem, który gryzł w oczy potwornie i suszyłem je, nie mogąc je jeden oprzeć o drugi, tylko podścieliwszy ogromną ilością gazet całą podłogę, poustawiałem je we wszystkich kierunkach, tak jak domki z kart. Straszliwego smrodu, wie pan, który po prostu w ogóle całym domu nie można uczyć, a w tym pokoju to wręcz łzy leciały z oczu, zresztą żonie leciały nawet drugi. W ogóle nie można było wejść, wie pan, zupełnie ciemno, wie pan, od nałożonych tych całych piramid, wie pan, tych, które jeszcze oczywiście nie mogłem wyrzucić ani obrazów, które też nad tym wszystkim z góry figurowały. To wszystko, żeby mi się nie zakurzyło, to było folią pozaklejane i skoczem, wie pan, bo zawsze tak robię, takie mam tam folię. No i w czasie tego mi się pojawia, załóżmy, klient, wie pan, z RFN-u, czy z Włoch, czy skąd zimno, kupować obraz. No co mam z nim zrobić? No przede wszystkim jest w ogóle przerażony, jak zobaczy to wnętrze, bo nie skojarzy, co się dzieje w ogóle. No, więc w tej sytuacji, wie pan, wolę mieć zapowiedź. No.
Tak jak ja rozumiem i wydaje mi się, że każdy, nawet nie biorąc tego, nie racjonalizując, nie uzasadniając, woli być uprzedzony o czyjejkolwiek wizycie, chociaż czasami samotność, ale to już jest zupełnie inny rejestr spraw i inne marginalne wypadki. Samotność jest sytuacją, w której z jakąś radością się przyjmuje nagle niezapowiedzianą czyjąś wizytę. Ale to już jest zupełnie co innego. W normalnym, codziennym życiu człowiek ma ochotę być w
góry. No proszę pana, jak ja widzę film, powiedzmy, z którejś z tych, jak pan nazywa, idiotycznych seriali telewizyjnych, w którym, powiedzmy, jakiś przedstawiciel bogatej burżuazji, prawda, amerykańskiej czy angielskiej posiada dom parterowy o powierzchni 1500 metrów z basenem, wie pan, garażem, trzema samochodami i wszystkim innym. Oprócz tego jeszcze, oprócz tego ma pracownię, w której bawi się, który jest nawet brudno ubrany. No ale gdy ktoś nawet niespodziewanie przyjdzie, no to skieruje go, żeby się napił drinka, pójdzie, zdejmie ze siebie swetr brudny, ubierze na swetr czysty i może z człowiekiem rozmawiać, bo jest jeszcze 10 pokoi innych, w których jest czysto, jest porządnie, prawda? Natomiast ja, mając jeden pokój, jak go założę, wie pan, całego i zapokryję
tak, ale pan to tak tłumaczy, jakby podświadomie. Przypuszczał pan, że ja mogę w najmniejszym chociażby stopniu dziwić się sposobem, dziwić się faktem, że pan odprawił z kwitkiem tych ludzi. Ja wręcz odwrotnie, ja się dziwię tym, że pan ich tak uprzejmie odprawił z kwitkiem, dlatego, bo tego rodzaju najście niezapowiedziane na Zachodzie jest przyjęte po prostu za dowód bardzo złego wychowania, które się spotyka z ostrą reakcją.
Ja ostrych reakcji nie mam chyba nigdy, w stosunku do nikogo, wie pan, nawet żeby ewidentnie zachowywał się w sposób dziwny. Po prostu ostra reakcja jest mi chyba obca, generalnie. Także pojawiali się tu choćby ludzie, których pierwszy raz w życiu widziałem po to, żeby pożyczyć ode mnie pieniądze, bo się kochają i pragną wyjechać w góry, no. I także reakcji ostrej nie było, więc zazwyczaj ludzie dzielą się zgodnie z jakąś teorią psychologiczną, socjologiczną na wilki i barany. Ja niewątpliwie należy do baranów, wie pani. Wilk wyczuwa barana na tej chwili.
Ale opowiada pan, że na ogół w ogóle nie jest pan zdolny do drastycznych reakcji?
No proszę pana, no jest jakaś granica, po której przepuszczalnie nastąpiłaby drastyczna reakcja, ale chyba tak.
Zdarza się panu podnosić bardzo wysoko głos, krzyczeć?
Proszę pana, raz, ja się wstydzę, jeżeli podnoszę głos. Wydaje mi się, że moje argumenty nie są mocniejsze przez to, jeżeli zwierzę, wie pan, głośno wrzeszczy, to jego pazury nie robią się mocniejsze na skutek tego, prawda?
A przeciwnik czasami bardziej się boi. No ale...
Więc ja się bardziej nie boję ludzi, którzy wrzeszczą, wie pan. Raczej mnie śmieszą. Czasem jest mi przykro, jeżeli to są ludzie, powiedzmy, należący do moich przyjaciół czy do mojej rodziny, jeżeli wrzeszczą, wie pan, bo po prostu nie lubię sytuacji napięcia. No to mnie drażni. Czuję się przerażony krzykiem. Krzyk nie jest, i wie pan, samemu wydając krzyk, czy jest w sytuacji głupiej, jest tysiące sytuacji głupiej, w których człowiek nie wie, jak się może zachować. No, każde zachowanie jest śmieszne, prawda? No, mogą się coś takiego zdarzyć. Powiedzmy, sytuacja ze sztuki bulwarowej, wraca się do domu i zostaje się z żoną z facetem w łóżku, wie pan? No i kto się tu może mądrze zachować, wie pan? Każda sytuacja, jak już człowiek widzi trzecie oko, ma takie wysuwa i mówi, no po prostu jest to od razu śmieszne, mimo że nie jest śmieszne, prawda? Ale po prostu nie ma tu zachowania gotowego. My mamy szereg gotowych zachowań. Wśród moich gotowych zachowań nie ma zachowania podniesionym głosem. Ja, wie pan, tak samo jak wśród moich gotowych zachowań nie ma zachowania z komplementami dla kobiet. I wie pan, widzę, że tracę i na jednym, i na drugim, gdyż raz tylko zastosowałem w życiu chyba nieuczciwy komplement i raz w życiu, znaczy tu w Warszawie, raz w życiu podniosłem głos, no w życiu więcej razy podniosłem głos i tylko mówię, ten możliwy komplement w części zastosowałem, wie pan. Na stosunku do bileterki, która była ewidentną, wie pan, taką panią, której się żaden komplement nie należał, ale już biletów nie było, a ja strasznie chciałem film obejrzeć, wie pan, nie pamiętam, co powiedziałem i nagle się znalazło większa ilość biletów, ja przynajmniej kilka, wie pan, tak błyskawicznie, to działa. To działa, to jest mechanizm, który należy zimno stosować, ale ja po prostu jestem, widać, wie pan, nauczony, wychowany w, jak wiem, w tak zwanej katolickiej uczciwości. Nie mogę powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą. I mam poczucie, wiem, głęboko jakieś poczucie, że ja mówię nieprawdę, że jestem po prostu świnia, że poniżam się do tego człowieka, chociaż ewidentnie sprawia mu to przyjemność, jeżeli, prawda, kupił coś takiego. Drugi raz, tu raz wrzasnąłem w Warszawie, co nawet mój kuzyn założył, żeśmy się tu urządzali. Wiem, przy jakiejś sytuacji bym kupował jakieś blaty takie do stołów kuchennych, z których ja tu robiłem pawlacze i inne rzeczy, to było potrzebne. Wiem, bym się jakiś przemęczony konkretnie przez 2 miesiącami tutaj robót, które były ponad niejako moje siły wtedy, razem z żoną i tak dalej, jeszcze bez samochodu, bez telefonu. Poszedłem na jakieś zaplecze, gdzie mnie dopuszczono, żeby sobie wybrać, gdzie jest na 10 skrzywionych, spaczonych, odłupanych blatów był jeden dobry. wśród jakichś ludzi, którzy przeze mnie przechodzili w jakichś takich niesłychanie ciasnych miejscach, sortowałem coś 10 czy ileś blatów i żeby mi się już te nie pogubiły, to miałem ze sobą plaster i poklejałem je w sumie plaster, że to jest mój blok tych blatów i razem z kuzynem żeśmy to wynieśli. I w momencie, gdyśmy to wynieśli, mam gdzieś do miejsca, gdzie trzeba było zapłacić za to, to facet, nie, tych blatów pan nie dostanie. Jak to nie dostanie? Nie, oddać te blaty z powrotem odnieść, bo pan nie dostanie. Okazało się to wszystko pomyłka, bo on zrozumiał, że są zlepione i że to są jakieś ze stołu meblowego. Ja wtedy, wie pan, gdzieś już pewnie odporność psychiczna mi się skończyła. Otwarłem gębę tak na całego, że on od razu ustąpił. To też zadziałało, błyskawicznie zadziałało, wie pan. Znaczy ja wrzasnąłem wtedy, wie pan, ale to tak, że facet nagle poddał do tyłu. No ale to tak, że musiałbym stosować to na zimno. Ja na zimno nie umiem czegoś takiego zastosować. Wtedy rzeczywiście straciłem samokontrolę i wiem, podniosłem głos i opieprzyłem faceta.
Krótko, długo?
No już nie pamiętam, wie pan. Tylko wiem, że poskutkowało natychmiast i za chwilę żeśmy te blaty załadowali na samochód i pojechali, prawda, do tego.
Natomiast... To nie było jedno słowo krzyknięte.
Nie, nie, nie.
To była cała kwestia wypowiedziana, ale nie szalony głos.
Tak, kwestia, która, prawda, tylko była powiedziana nie tak, jak ja to normalnie mówię. Ja normalnie nie krzyczę, nie potrafiłem. Rzecz Tomek dlatego, że jest tak rozpuszczony, że ja nigdy na niego nie wrzasnąłem. Ja w sytuacjach, w których on rozmaite rzeczy chciał na przykład sprawdzić, czy babcia jest łatwopalna i jakby ją podpalił, czy coś. Że ja wybuchałem śmiechem, jakbym się dowiedział, albo w każdym razie miałem go opieprzyć, to czułem, że nie dam rady powiedzieć, bo się roześmieję w połowie.
Kiedyś mój świętej pamięci ojciec, który w mojej pamięci raz jeden wrzasnął. Jedno słowo tylko wrzasnął. Był człowiekiem niezmiernie umiarkowanym, spokojnym i pełnym dobroci. Został ponoć, bo to legenda rodzinna głosi, zmuszony przez moją matkę do opieprzenia mojego najstarszego brata, wtedy jeszcze krnąbrnego wąka, 4 czy 5-letniego, za to, że swojej guwernantce pociął w paski ręcznik. I ponoć, według tego, co mi mama opowiadała, sprawa się odbyła w ten sposób, że przy kolacji czy przy obiedzie, gdzie bądź siedział tam w jednym końcu, guwernantka, w drugim mama i tamtego, ojciec czytając gazetę, nagle podniósł wzrok z nad gazety i powiedział: Janku, słyszałem, że pocięłeś pani tam Micińskiej pasek, ten ręcznik w paski. Bardzo proszę, żeby się to mi się więcej nie powtórzyło. Po czym uznał, że opieprzył, prawda, mojego brata i że jego funkcja została wykonana. Mnie kiedyś, też jak pamiętam, to było dawno temu, więc coś bardzo zbroiłem, to dotknął mnie ręką pośladków i powiedział: czuj, że się zostałeś wyjrzony. Coś takiego mniej więcej wtedy było. Więc ja miałem konkretny przykład takiego człowieka koło siebie, który był absolutnie umiarkowanym, spokojnym człowiekiem, którego reakcja naturalna nigdy nie była na reakcją krzyku. Ale z kolei był to, też ma pan rację, w drugą stronę również był niezmiernie powściągliwy. Nigdy właściwie go nie słyszałem mówiącego komuś komplement. To nie był zimny człowiek, ale on raczył śmiechem wdzięczność na przykład okazywał, czy, ale nigdy nie udawało mu się powiedzieć i okazać w jakiś wylewny sposób wdzięczności czy sympatii do kogoś. Był bardzo kochany, bo ogromnie wiele dobroci w sobie miał i ona emanowała na całej ekipy, którą kierował do tego stopnia, że myśmy jako rodzina mieli tego dowody na każdym kroku, jak jego ekipa uniwersytecka naprawdę go uwielbia jako człowieka najwyższej dobroci, ale słowami nigdy tego nie okazywał. Także miałem przykład kogoś rzeczywiście tego typu. Natomiast mój brat najstarszy jest również człowiekiem, który nigdy nie podnosi głosu, ale z kolei jest w ogóle typem człowieka zimnego. I on nie tylko słowami, ale nawet uśmiechem nie okazuje jakiegoś zaangażowania. W związku z tym jest taki z ogromnym dystansem. Bardzo ceniony przez swoich pacjentów, dla których jest znakomitym lekarzem, bardzo się nim opiekuje i ogromnie jest profesjonalnie oddany, nie sądzę, żeby on był przez kogokolwiek kochany naprawdę i żeby on naprawdę kogoś naprawdę kochał. Ja go nigdy nie słyszałem oczywiście krzyczącego, ale nigdy go nie słyszałem również w jakikolwiek sposób mówiącego entuzjastyczne rzeczy, wykazującego jakichkolwiek uczuć. Jest to człowiek absolutnie spokojny, bezkonfliktowy. Jeszcze niedawno taki przyjął jego kolega i taki profesor chirurgii z Bostonu, któremu nie razem pracują w takiej wielkiej klinice. Jeden z dyrektorów, drugi jest wicedyrektorem tej wielkiej kliniki dla ciężkich wypadków poparzeń, już takich umierających, ciężkich wypadków. Więc on mówi, to są tacy wielcy przyjaciele i on mi opowiada, ten Amerykanin mówi, wie pan, ja się z wszystkimi kłóciłem, z żoną się kłóciłem, no to żona zresztą siedziała obok, bo byliśmy kolację razem, z żoną się kłóciłem, z każdym się kłóciłem, ale nigdy się nie pogodziłem z pańskim radem, nigdy nie mieliśmy najmniejszego słowa różnicy, więc to jest typ człowieka zupełnie bezkonfliktowego, nie odczuwającego prawdopodobnie potrzeby konfliktu, umiejącego go rozwiązać w sposób zawsze łagodny i spokojny, zimnego, bez specjalnych uczuć, bez specjalnych pasji. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest. Opowiadającego mi w sposób pełny, zrównoważonym tonem kilka dni temu, jak dzwonił do mnie z Nowego Jorku, że zapytałem go, jak tam ta twoja pani. Powiedziałem, że była ciężko chorona, mówi, to już koniec, jest zmarła. No i spokojnym tonem, że zmarła jego, tam powiedzmy, konkubina, z którą tam od jakiegoś czasu żyła. Żona zmarła również, mając 40 lat, jak później on za nikogo już nie żenił. Później się związał z tą panią i ona miała ciężkiego raka, zmarła. Teraz, kilka dni temu, zdaje się, czy kilka tygodni, nie wiem, okazało się, że całą osobą to sposób pewnie bezemocjonalny. Tak, że to mnie zawsze zdumiewało u ludzi, bo sam jestem temperamentem, który z najwyższym trudem siebie samego hamuje. I w jedną i w drugą stronę. Z amplitudą emocji i doznań, i wrażeń, i uczuć, która przerasta możliwości mnie samego. I w dobrym, i w złym kierunku. Także ja bardzo często na przykład odczułem zupełną niewydajność krzyku, bo mój krzyk jest tak częsty, tak histeryczny, tak głośny, że nie wywołuje najmniejszego efektu na ludziach. Z kolei ja jestem czasami tak uczuciowy i tak okazuję komuś moje uczucie do niego, że go to po prostu już nudzi, że ma tego dosyć. Także również nieefektywne jest to, zupełnie niewydajne. Ale pan nie ma wewnętrznie potrzeby rozwiązywania jakichś obiektywnych konfliktów metodami drastycznymi. Czy też po prostu narzuca pan sobie...
Pan wynika to chyba z jakiejś pewnej nieśmiałości. Z drugiej strony jedno z dróg to można nazwać dyskrecją, ale było praktycznie chyba nieśmiałość, wie pan, była tutaj przyczyną, która to spowodowała. Poza tym byłem jedynakiem. Więc jakby w większym stopniu zależało mi na innych ludziach w dzieciństwie, na rówieśnikach. No i wiedziałem, że muszę tam jakby czymś za to zapłacić, prawda, większą tolerancją. Sądzę, bo to jest ex post, prawda, analiza skąd się wziąłem taki, a nie inny. Chyba wszystko, wie pan. No oczywiście, że wewnątrz czasem mnie krew na coś zalewa.
Zalewa pan.
Tak, ale... To jest jakby tak stłumione, wie pan, do środka. Przy czym to zalewa mnie najczęściej zupełnie niesprawiedliwie i zupełnie praktycznie przeciwko wszystkim i każdemu, wie pan, powodów zupełnie nieistotnych. No, wie pan, jako czysta wewnętrzna złośliwość. Zewnętrznie nie zastosowałem złośliwości, wobec tego wewnątrz mam tą złośliwość sobie, do członków rodziny, czy do kogoś innego, do mamy, czy do teściowej. No, absurd zupełny, no ale na zewnątrz staram się nie pokazać, ale wewnątrz no, to najczęściej jest takie przez chwilę i mija. Znaczy stłumiam to, wiem, w sobie, bo to przecież bez sensu, że działa na szkodę, powiedzmy, mojego organizmu, gdyż tam nie jest bez zaraz tam się kurczą naczynia wieńcowe z kolei, wie pan, jakieś są tam problemy z wszystkimi, wie pan, gruczołami, które tam wystrzeliwują ogromne ilości rozmaitych związków do krwi, co powoduje, wie pan, to zapewne nie jest obojętne do organizmu. Poza tym ja wiem, czy mi się karma nie uszkadza, wie pana, nóż ma to jakiś wpływ, prawda, na, czy na duszę, powiedzmy bardziej po chrześcijańsku. Także zresztą później widzę, że to jest wreszcie niesprawiedliwe, wie pan, jest to po prostu wyładowanie skumulowanej złości. No jesteśmy niczym innym, tylko zwierzętami, tylko poubieranymi w koszule i swetry, no więc wie pan.
Ale czy nie ma pan długo tłumionych wściekłości w sobie, których warstwa pańskiego, czy nieśmiałości, czy kultury, czy duszy, czego dusi, ale które by wewnątrz tkwiła i...
To jeżeli jest, to jest już tak mocno stłumiona, że oni nie wiem, wie pan, u świętego Jana, czytał pan tą analizę Junga Apokalipsy?
Nie, ja w ogóle bardzo mało się na tym znam i zawsze patrzę, słucham, jak pan o tym opowiada, bo widzę, że pan się naprawdę na tym zna, a ja o tym zupełnie nic nie wiem.
Czy Jung się na tym znał, wie pan, na pewno, po prostu mówię, co czytałem. No, on nawet nie był pewien, czy idzie o tego samego świętego Jana, bo to też jest, wie pan, dość niejasno sprecyzowane, ale w każdym razie przytaczał listy jego, w których jest nieustannie o wzajemnym miłowaniu, o miłości, o nakazach miłości, wie pan. No i znowu, i to jest tak międlone, on jeszcze to zrobił taki, wie pan, wybór z tego, że rzeczywiście zwymiotować się już chce. I później przytacza Apokalipsę, gdzie, wie pan, baranek zdejmuje pieczęć za pieczęcią, wie pan, a tam tylko wypełzają, wie pan, rozmaite, no jak się to się nazywają, te karaluchy, co męsty uszczypce, no, skorpiony, wie pan, inne te spadają płomienie z nieba i w ogóle kurwa babilońska, wie pan, na siedmiogłowym smoku i tym podobne hece się dzieją. Wreszcie Jung mówi, to nie baranek, to wściekły baran. Całe stłumione część osobowości, prawda, tego Jana od miłości, który tu sterylizował, łącznie wydestylował tą miłość, prawda. Cała reszta została i wyładowała się tutaj dopiero.
Pan ma takie jakieś...
No, jeżeli bym się analizował z punktu widzenia pełni osobowości, która była podstawowym, powiedzmy, jakby założeniem, prawda, psychiki z punktu widzenia Junga właśnie, no można by było to tak powiedzieć właśnie, że jest to kompensacyjne, prawda, że zawsze działają układy kompensacyjne.
Bo... To jest takie klasyczne pytanie, które ludzie mi na pański temat zadają. Pamiętam takiego jednego właściciela galerii. Tak na mnie patrzył i... Czy on taki jest? Czy to wszystko włazi w malarstwo? Czy to wszystko przełazi w malarstwo? Co właśnie znaczyło mniej więcej to? Czy... Bo każdy oczywiście zauważa straszność pańskiego malarstwa. Stereotypy bywają najróżniejsze. Niektóre bywają aż do wymiotów. Przyprawiają, ta stałe utyskiwanie nad tymi biednymi Polakami, że oni tak cierpieli. Wie pan, to jest klasyczna odzywka każdego takiego prostego, tego z Polonii Mezusy, ze Skąpolsy, z Polonkiski, z Osufej.
A trzeba było powiedzieć, bo ale... to taki jest Polak właśnie, on jak go pytali, ja też bym to raz nie wydrukowali, bo też mi pytali, jakie marzenie mojego życia, ja sobie chciałem strzelić, że miałem być prywatny obóz koncentracyjny. Ale nie, ale jeśli coś powiedziałem bardziej takiego, to zawsze cenzura skoże, że dba o tego, żeby nie było. Francji bez wydrukowania.
Tak, w pomysłowości trudno panu znaleźć kogoś równego. ale wśród tych wszystkich bzdetów, które dotyczą, zapytań, które dotyczą pana, są z tego bzdetami i opiniami najbardziej płytkimi, bywają jednak również i takie. Bardzo wielu ludzi uważa, że pan jest wariatem i pytają mnie, czy on jest taki, pokazują tutaj, czy on
i
jest
normalny. I to dobrze byłoby to właśnie wykorzystać. Mnie to towarzysko we Francji nie przeszkodziło i tak, wie pan, nie będę utrzymywał kontaktów. Tak. Natomiast jako wariat byłbym dużo lepiej i łatwiej sprzedawany, myślę.
Tak. Nie, mnie się wydaje, że z punktu widzenia propagandy i handlu to jest słuszna metoda i ja tak rzeczywiście myślę postępować. Ja przecież nie myślę mówić, że pan jest człowiekiem normalnym, intelektualistą i potrafiącym z sensem mówić o sensownych sprawach. To jest na później. Może to jest na wtedy, kiedy już będzie wiadomo, że malarz Beksiński jest po prostu dobrym malarzem. I przestanie się potrzebować jakiejś podkładki legendarnej, żeby samemu sobie udowodnić, że to jest dobry malarz. Ale jednym z tych pytań, i do tego wracam, bo to mnie ciekawi bardziej niż te ich zdetne oceny, z którymi ja będę musiał walczyć, bo to przecież będzie cały czas odpowiadać i utrzymywać te głupoty mówić. A ja też nie umiem kłamać, dziękuję najmocniej za herbatkę. Ja też nie umiem kłamać, jak tu opowiadać z szczerym spojrzeniem w oczy, że to jest pani facet straszny, w ogóle zamknięty, dziki, tajemniczy i
chory.
To ja się wycofuję zaraz, tylko żeby tego rzucę z okiem, gdzie tam... Obrażę mnie.
A nie, to jest jeszcze od cholery.
Więc ja zdaję sobie sprawę, że to nie będzie prosta dla mnie funkcja, bo ja nie jestem z typu opowiadających łatwo legendy. Także jak widział pan w tym małym tekście, który zamieściłem w tym katalogu, starałem się stworzyć wrażenie człowieka tajemniczego, ale mnie własna wstydliwość przed ewidentną robieniem lipy też wstrzymywała od wlezienia w tą legendę i opowiadania mitu. Więc ja również się wstrzymuję, ale niestety wiem, że będę musiał te bzdety opowiadać. Natomiast wracam stare do tego, co pan powiedział o swojej osobowości, to mnie najbardziej ciekawi, i o tych kompensatach. Bo wydaje mi się, że te kompensaty jakoś istnieją pomiędzy tym niezmiernie pańskim uregulowanym trybem życia, z uniformizowanym jedzeniem i ubieraniem się, spokojem i niekonfliktowością, a z drugiej strony jednak atmosferą pańskich obrazów. Nie mówię o rekwizytach, ale ich atmosferą i poszukiwaniem jednak jakiejś tematyki, która tą atmosferę podkreśla. Więc to pytanie tego właściciela galerii nie wydaje mi się być absurdalne i chciałbym, żeby właśnie pan na ten temat podpowiedział. Ono było prosto dosyć wyrażone, raczej nawet gestem niż słowem. Ale zobaczyłem mniej więcej, czy on jest taki i pokazał na te obrazy, czy tylko wszystko włazi w malarstwo.
Jaki jestem, to pan koń, jaki jest, każdy widzi.